Dziś pochylamy się nad relacjami polsko-niemieckimi, a okazją do tego jest 60. rocznica orędzia polskich biskupów do niemieckich. W naszym studiu politolog, profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, panie redaktor, szczęść Boże, kłaniam się państwu.
Czy po 6 dekadach historyczne słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie nabierają nowego znaczenia, patrząc przez pryzmat aktualnych wydarzeń, czyli oczekiwań dotyczących reparacji, wpisu na platformie X ambasadora Niemiec, czy też ostatnia sprawa oburzającej aukcji w Niemczech?
Zacznijmy od tego, że orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich sprzed 60 lat to był dokument, to był akt stricte religijny. To było tak naprawdę w gruncie rzeczy uroczyste zaproszenie biskupów niemieckich na milenium, tysiąclecie chrztu Polski, które miało odbyć się rok później, prawda? Mm-hmm. Biskupi chcieli zaprosić wtedy, zresztą nie tylko biskupów niemieckich, ale biskupaty z całego świata. No i też nie wyobrażali sobie, że będą świętowali to tysiąclecie chrztu Polski bez sąsiadów. I chociaż to był akt, można powiedzieć, religijny, to on przyniósł bardzo konkretne owoce polityczne. Myślę, że niezależnie od tego, o czym mówiła pani redaktor, od tego, że my dzisiaj jesteśmy, bym powiedział, tak często rozczarowani relacjami polsko-niemieckimi, to tak historycznie przez te 60 lat tamto orędzie przyniosło naprawdę bardzo wymierne efekty, prawda? W roku 70 mieliśmy w Warszawie kanclerza Willego Brandta, jego knifal, gest klęczący przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Traktat graniczny w roku 70. Potem gratyfikacja. Dzięki temu administracja kościelna także na Dolnym Śląsku została wreszcie uznana przez Watykan. Polska administracja kościelna, prawda? Potem mieliśmy pomoc państwa niemieckiego, społeczeństwa RFN dla Polaków w czasie stanu wojennego. Potem mieliśmy współdziałanie w NATO, w Unii Europejskiej. W efekcie dzisiaj Niemcy są naszym głównym partnerem gospodarczym, a żołnierze w niemieckich mundurach na ziemiach polskich, którzy dzisiaj też bronią polskiego nieba, prawda, są oddziały Bundeswehry, które bronią polskiego nieba, no nie budzą naszego lęku, nie? Niezależnie od tego, oczywiście jest tak, jak mówi pani redaktor, to doświadczenie zawodu bardzo często, prawda, rozczarowania. Dzieli nas gazociąg, dzieli nas kwestia reparacji, dzielą nas właśnie te sprawy związane z pamięcią, bardzo bolesna choćby sprawa tej nieszczęsnej aukcji, prawda, o której od kilku dni no, z takim dużym rozczarowaniem mówimy. Co z tego wszystkiego wynika? No po prostu jest tak i chyba też nie ma się co na to obrażać, że to orędzie no, nie okazało się takim biletem historycznym na taką łatwą podróż w jedną stronę, tak, w kierunku pojednania.
One ticket,
to nie jest one way ticket, prawda? To jest raczej, powiedziałbym, no po pierwsze można powiedzieć takie zadanie, które staje przed każdym pokoleniem, to jest chyba przede wszystkim zaproszenie, żebyśmy na siebie, Polacy i Niemcy, w całej złożoności naszych relacji, tak, różnicy interesów także, spojrzeli jakby trochę z innej strony, tak, już nie jako na takich odwiecznych wrogów, tak, że nie jest tak, że historia skazuje nas po prostu na wrogość i to jest tak, że każde pokolenie musi na siebie patrzeć wilkiem, tylko że właśnie w każdym pokoleniu jesteśmy zaproszeni, żeby gdzieś no, szukać tego, co nas łączy, tego, z czym możemy współdziałać, współpracować. To jest tego typu historia. Znaczy właśnie nasze chrześcijaństwo to nie jest jakiś projekt polityczny, który jest obietnicą takiego królestwa szczęścia, prawda, dobrobytu, współdziałania, pokoju. To nie jest obietnica końca historii, że nagle historia relacji polsko-niemieckiej się skończyła i teraz będzie tylko miód i, że tak powiem,
to jest pewien proces.
Radość. Tylko w każdym pokoleniu ten dramat właściwie powraca na nowo i to orędzie zaprasza nas, żebyśmy w tym dramacie byli raczej po stronie nadziei, tak? Nadziei na to, że ostatecznie po tej drugiej stronie są nasi bracia, można powiedzieć, i siostry w Chrystusie, mówiąc językiem chrześcijańskim. Są Europejczycy, prawda? Są ludzie, którzy mają ogromną, powiedziałbym, no taką historyczną odpowiedzialność za to, czego dokonali ich dziadowie, prawda, za wszystkie krzywdy, które dokonali ich dziadowie, ale też ta odpowiedzialność nie jest ich winą, prawda, że oni też mają jakąś swoją przyszłość, swoje plany i myślę, że do tego nas zaprasza orędzie.
No dobrze, panie profesorze, tylko że dzisiaj Zachód jest zlaicyzowany, mamy sekularyzację, więc to pokolenie, bo to jest 60 lat, to jest jedno pokolenie. Jak my mamy dotrzeć do tego nowego pokolenia no i starać się o to przebaczenie? Bo jednak są pewne warunki. Pojednanie, przebaczenie, te wartości, zadośćuczynienie, sprawiedliwość, o czym mówił też sam święty Jan Paweł II. Tak. Więc my, jako językiem chrześcijańskim, jak powinniśmy przemawiać do tego społeczeństwa, które dzisiaj nie rozumie tej mowy?
Trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że tu rzeczywiście pani redaktor słusznie zauważyła, że powinniśmy bardzo wyraźnie odróżniać to, czym jest pojednanie w relacjach polsko-niemieckich, tak, od przebaczenia. Przebaczenie, a to orędzie biskupów polskich było orędziem przebaczenia. To jest taki, można powiedzieć, jednorazowy akt. To jest taki jednorazowy wyraz miłosierdzia, prawda? Kiedy ktoś, kto był skrzywdzony, niezależnie od tego, czy krzywdziciel, prawda, prosi go o przebaczenie, czy nie, on mówi, słuchaj, ja ci po chrześcijańsku przebaczam, prawda? To jest akt miłosierdzia i tego dokładnie dokonali biskupi polscy w roku 65. I my też próbujemy szukać gdzieś możliwości tego przebaczenia, na przykład w relacjach polsko-ukraińskich dzisiaj. Mm-hmm. Natomiast pojednanie to jest zupełnie co innego. Pojednanie to jest jakieś zbliżenie się do siebie narodów, prawda? Czy jakichś grup społecznych, do których przebaczenie może prowadzić, tak? Pojednanie jest efektem pewnego długotrwałego procesu, do których przebaczenie miałoby prowadzić. Czy dokonało się przebaczenie w relacjach polsko-niemieckich? Możemy zakładać, że biskupi próbowali ten gest wykonać, tak? Natomiast czy dokonał się pojednanie, a to już zależy od każdego jakby kolejnego pokolenia. Pani redaktor tu przywołała Jana Pawła II. On napisał w roku 97 takie orędzie na Światowy Dzień Pokoju, w którym pokazał kilka takich warunków, które powinny prowadzić albo które trzeba spełnić, żeby przejść od przebaczeń do pojednania. Pierwszy warunek to, mówi papież, musimy być cały czas inspirowani przez miłosierdzie Boga. Jeżeli nie doświadczamy miłości Boga, prawda, to też trudno, żebyśmy jakby tę miłość potem starali się przełożyć na relacje międzynarodowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia, mówi papież, pracy nad pamięcią, tak? Znaczy musimy z jednej strony tę pamięć pielęgnować, kultywować, mówi papież, ale też w taki sposób, żeby ona nas nie paraliżowała, tylko raczej, żeby dla nas była pewną moralną lekcją, prawda? Czym jest zło, czym jest dobro, ale żeby to nie była pamięć, która paraliżuje, która nas jakby zniewala. I też mówi papież bardzo ważną rzecz dla relacji polsko-niemieckich, chociaż tamten dokument dotyczył w ogóle kwestii pojednania, bo to były lata 90., wojny bałkańskie, wojny, znaczy rzeź w Afryce i tak dalej, więc to był taki kontekst też bardzo szczególny. Papież mówi, pojednanie nie wyklucza sprawiedliwości, tak? Pojednanie domaga się sprawiedliwości, pojednanie domaga się też sprawiedliwego zadośćuczynienia, pojednanie nie wyklucza prawdy, pojednanie domaga się prawdy o krzywdach, prawdy o zbrodniach, prawda? Że jakby pojednanie bez prawdy, no, będzie czymś fałszywym. I tu mamy dokładnie, ja bym powiedział, lekcję tego, jak powinniśmy dzisiaj.
No właśnie, panie profesorze, czy powinniśmy domagać się zatem odszkodowania od Niemiec, znaczy, za krzywdy urządzone?
To jest już pytanie bardziej, bym powiedział, polityczne. To pytanie w roku 2023, kiedy ówczesny polski rząd taki raport przygotował dotyczący reparacji, to na to pytanie, czy na przykład jako katolicy powinniśmy domagać się właśnie reparacji, ówczesny przewodniczący konferencji biskupatu, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w takim stanowisku odpowiedział tak. Kościół podkreśla wartość pojednania. Kościół podkreśla też wartość pewnego zbliżenia się w relacjach polsko-niemieckich po roku 65. Natomiast te kwestie polityczne pozostawia polityką. I teraz tu jest oczywiście, wchodzimy na grunt dyskusji politycznych, czy te reparacje są możliwe, czy są potrzebne. No wydaje mi się, że tak, że tu nie ma wątpliwości, że kiedy była możliwość takiego realnego rozmawiania o kwestii reparacji, a to był moim zdaniem rok 90-91, kiedy Polska
zaspaliśmy,
już...
Zaspaliśmy, panie profesorze.
Wtedy ówczesny, uważam, ówczesny, znaczy z jednej strony był kanclerz Kohl, z drugiej strony premier Bielecki. Premier Bielecki zgodził się wtedy na taką formułę, mówię o traktacie z roku 91, że Niemcy przekażą pewną sumę na pomoc bezpośrednio ofiarom niemieckich zbrodni. Polska miała wtedy, mówiąc krótko, zbyt słabe karty polityczne, żeby no, tak po partnersku o tę sprawę grać. Tak? Dzisiaj, kiedy Polska ma już swoją pozycję w Unii Europejskiej, tak, i polityczną, i gospodarczą, to jest taki moment, kiedy moim zdaniem politycy powinni usiąść do stołu i o tym rozmawiać. Nie?
Ale czytamy takie wpisy jak pana ambasadora niemieckiego i widzimy, jaka jest reakcja,
znaczy,
z drugiej strony.
Dyplomacja jest trudną sztuką i myślę, nie każdy dyplomata jakby rozumie, że nie jest jego rolą no teraz wchodzić w dyskusję w mediach społecznościowych i też, bym powiedział, z politykami państwa, w którym funkcjonuje. Znaczy w ogóle media społecznościowe dzisiaj są takim dość, powiedziałbym, taką przestrzenią dość toksyczną, która polityków wciąga w jakieś niepotrzebne w ogóle zachowania. Dziwi się, że dyplomaci dają się temu wciągnąć. Nie rozumiem tego i ja myślę, że też mam nadzieję, że pan ambasador otrzymał stosowne instrukcje z Berlina. Więc tym bym się jakoś szczególnie nie nie przejmował. Ważniejsze jest to, że Niemcy no, będą gotowi, mając dzisiaj swoje problemy gospodarcze, polityczne, prawda, mając, no pamiętajmy, kanclerz Merz ma dzisiaj na głowie AfD, prawda, która mówi, jakie pojednanie, jakie reparacje, prawda, liczy się niemiecki interes i to jest partia, która idzie w górę. No i teraz jest pytanie, czy kanclerz Merz znajdzie jakąś formułę, żeby na te polskie oczekiwania odpowiedzieć. Wierzę, że tak. Nie bardzo, znaczy nie wiemy, czy to będzie formuła prawna reparacji, która jest dla Niemców trudniejsza trochę, czy formuła odszkodowania, która jest formułą bardziej polityczną. Nie wiemy, co się będzie w niej kryło, ale ja mam nadzieję, że taki gest ze strony niemieckiej się pojawi, bo to jest też potrzebny na tym etapie, jeśli mówiliśmy o tym, że...
Tylko my mówimy o bilionach złotych, kiedy gospodarka od paru lat niemiecka jest w kryzysie.
No tak, ale też z drugiej strony i polska, i niemiecka gospodarka są w pewnej symbiozie i też dla Niemców to może być pewna inwestycja tak naprawdę, przekazanie tych pieniędzy na jakieś cele w Polsce, bo tak jak my korzystamy na wzroście gospodarczym Niemiec, tak też Niemcy pewnie korzystają na naszym wzroście gospodarczym.
Czyli załatwiając jeden interes, tak, korzystają na to we własnym interesie.
Kończąc, że Niemcy mają, no to jest oczywiście ich problem, ale mają długi szereg państw, które wobec nich formują tego typu oczekiwania, prawda? I teraz to, w jaki sposób oni potraktują polskie oczekiwania, no będzie też dla innych państw jakimś punktem odniesienia, więc w tym sensie oni są, można powiedzieć, jakoś powściągliwi, ale to nie jest oczywiście nasz problem. My oczekujemy, że zostaniemy potraktowani po partnersku i to jest chyba też, powiedziałbym, no ważne, żeby dzisiaj, kiedy mówimy o pojednaniu, właśnie mówić o tym, że to pojednanie też ono musi przynosić jakieś konkretne efekty.
Tak zastanawiam się, panie profesorze, gdyby dziś polscy biskupi wystosowali takie orędzie w podobnym tonie, czy nie byliby uznawani za zdrajców?
Po pierwsze, pamiętajmy, że także w roku 65 ten gest odwagi polskich biskupów spotkał się z olbrzymią falą, powiedziałbym, krytyki. I to nie tylko, powiedziałbym, takiej propagandy, bo ona oczywiście
pamiętajmy, to były władze komunistyczne.
Tak, Gomułki, ale też myślę, że społeczeństwo no, nie do końca, nie wszyscy rozumieli ten gest, prawda? No bo jeszcze pół biedy przebaczam, ale dlaczego prosimy o przebaczenie 20 lat po wojnie, prawda? No skandal, nie? Ja myślę, że to jest jakoś no, po ludzku gdzieś do pewnego stopnia zrozumiałe. Teraz pytanie, czy my dzisiaj byśmy taki gest przyjęli? Myślę, że pewnie z oporami. Nie tylko Zachód, ale też Polska się laicyzuje, prawda? Także nasze społeczeństwo się laicyzuje, także nasze społeczeństwo coraz mniej rozumie język, powiedziałbym, Ewangelii, prawda? Język miłosierdzia. Także ci, którzy mają i lewicowe, i prawicowe poglądy, tak? Myślę, że coraz bardziej myślą o świecie w sposób sekularyzowany. W związku z tym, rzeczywiście, takie gesty są coraz trudniejsze do zrozumienia.
Ja to podam... zatem, czy to jest realizm, czy utopia, panie profesorze?
To jest pytanie, będę o tym mówił niedługo. Myślę, że mamy być świadkami nadziei, tak? Jako chrześcijanie mamy być świadkami nadziei i mamy też pilnować, żeby to orędzie chrześcijańskiej nadziei nie stało się polityczną utopią. To jest, powiedziałbym, zadanie na dzisiaj.
Wydarzenie we Wrocławiu dwudniowe, 60. rocznica orędzia pojednania polsko-niemieckiego. Z jakim orędziem pan przyjeżdża, panie profesorze, do nas, do Wrocławia?
Z takim orędziem, że pojednanie jest zadaniem na przyszłość i też jeśli dzisiaj wszyscy mówimy o bezpieczeństwie Polski, tak? W bardzo konkretnej sytuacji. Wydaje mi się, że właśnie pogłębianie tego orędzia pojednania polsko-niemieckiego, pogłębianie też integracji europejskiej, to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby dzisiaj budować bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
A jak my, chrześcijanie, powinniśmy głosić to pojednanie, ale bez tych politycznych utopii?
No, to jest właśnie no, bardzo ważne, bardzo proste i bardzo trudne zarazem. Najpierw zawsze gdzieś to się zaczyna w naszych rodzinach, prawda? To jest takie zawsze zadanie, czy my potrafimy w rodzinach przechodzić nad różnymi urazami gdzieś, prawda? Potrafimy patrzeć na siebie z miłosierdziem. Potem jest pytanie, jak to jest z tym pojednaniem w kościele, prawda? Jak to jest z pojednaniem w Polsce? Czy my potrafimy patrzeć na naszych oponentów politycznych, no właśnie czasem powiedziałbym krytycznie, ale bez wrogości, nie? I jeżeli tutaj zdajemy egzamin, to wtedy też jest szansa, żebyśmy wyszli z tym pojednaniem do naszych wczorajszych wrogów. Wszystko zaczyna się gdzieś, prawda, na poziomie najbardziej podstawowym. Wszystko się też zaczyna, już tu mówię bardziej jako katolik, czy jesteśmy w stanie uwierzyć miłości Boga, prawda, który przychodzi do nas z pojednaniem ponad naszymi słabościami, grzechami i tak dalej.
To niech ta puenta zakończy naszą rozmowę, a my zapraszamy na uroczystości związane z 60. rocznicą orędzia polskich biskupów do niemieckich. Bardzo dziękuję. W naszym studiu gościliśmy politologa profesora Sławomira Sowińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.